Moi drodzy, przeżywamy 22 dzień papieski pod hasłem Blask Prawdy. 44 lata temu ten blask pojawił się w świecie, kiedy polski kardynał został papieżem i od początku przekonywał nas wszystkich do tego, że warto blaskowi prawdy Bożej zaufać. Myślę, że on spełnił też to pragnienie świętego Pawła Apostoła, który swojemu następcy i przyjacielowi Tymoteuszowi dzisiaj mówi. To był młody biskup, słabego zdrowia, dosyć lękliwy. Właśnie dodaje mu otuchy i mówi: głoś, masz wszystko w Pismach Świętych, które służą do podtrzymywania na duchu, do dawania nadziei, do tego, aby człowiek czynił dobro. I dzisiaj z samym Kościołem w Polsce czytamy na nowo ważną encyklikę Jana Pawła II, Veritatis Splendor, Blask Prawdy. Ona, jak się ją czyta, to te wszystkie nurty początkowe prowadzą do jednej rzeczywistości, po prostu do sumienia. I Ojciec Święty mówi, że rozum rozpoznaje prawdę, a właśnie w sumieniu całkowicie wolni mamy tę prawdę przyjąć i zacząć podejmować właściwe decyzje. Że my tej prawdy nie tworzymy, także prawdy moralnej, tylko ją rozpoznajemy. Że to nieprawda, że każdy może mieć swój dekalog, swoje przykazania. Że prawda Boża jest najważniejsza. Że sumienie nie jest najwyższą normą moralności, jest najbliższą człowiekowi. Najwyższą normą moralności jest Boże przykazanie. Ale ono nie jest po to, żeby człowieka zniewolić, jak mogłoby się niektórym wydawać. Ono jest po to, aby uczynić człowieka wolnym, żeby mógł chodzić po tym świecie z podniesioną głową, pokornie podniesioną głową. Żeby nasze czyny były dobre. Żeby nasz świat był warty przeżycia, był gościnny dla każdego. Żeby każdy w tym świecie mógł się rozwijać. To takie decyzje mamy podejmować w sumieniu. Ojciec Święty też bardzo mocno uzależnia wolność od prawdy, cytując Ewangelię świętego Jana. Prawda was wyzwoli. I chodzi o to, żebyśmy w sumieniu rozpoznawali ten najczęściej, choć nie zawsze, ten subtelny głos Boga, który chce mnie przekonać: zrób to, co ci mówię, a będzie dobrze. Zrób to, co ci mówię, chociaż wydaje ci się to trudne, a będziesz szczęśliwy. Twoje życie będzie sensowne, chociaż może nie będzie łatwe. Ostatecznie uwierz w to, że ja mam rację. I to jest ten subtelny głos Boga w sumieniu. My oczywiście wiemy, jak sumienie można niszczyć. No, przekraczać jego wskazania. Tutaj wszelkiego typu pokusa do zła, no, ona chce zniszczyć wskazanie sumienia. To także, moi drodzy, to zacieranie granic między dobrem a złem. To także osłabianie sumienia poprzez osłabianie woli. Tu wszelkiego typu nałogi, nawet takie niewinne jak brak punktualności, czasem bezsensowne spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed mediami różnego typu, zaniedbania, aż po inne nałogi, one osłabiają naszą wolę. Ale też osłabia naszą wolę i to, że czasem mamy okazję do czynienia dobra, to dobro jest w zasięgu mojej dłoni, a jednak lenistwo zwyciężyło. Sumienie jest przedziwne. Jest efektem działania rozumu, rozpoznaje dobro i zło. Jest efektem działania woli, bo mnie popycha do dobra, a jednocześnie hamuje przed złem. Ale ma jeszcze jedną cechę. Jest sądem, jest trybunałem. Zobaczcie, kiedy cokolwiek dobrego zrobimy, pomyślimy, powiemy, otrzymujemy taką swoistą nagrodę. Pokój serca, radość. I to widać, kiedy pomyślę coś złego, powiem coś niedobrego, czego się czasem wstydzę okrutnie. kiedy będę zaniedbywał jakieś dobro. Sumienie płacze. My to nazywamy wyrzutem sumienia. Dyskomfort. My się z tym źle czujemy. Bo naturą człowieka jest życie w świętości i w dobru, a nie w złu i w grzechu. Dlatego ze złem i grzechem źle się czujemy. I to sumienie nam mówi. Ten wyrzut, ten nieprzyjemny stan, ten niepokój serca. Czasem zakłamujemy to na różne sposoby. Pracocholizmem, czymś tam. Ale kiedy jesteśmy sam na sam przed Bogiem właśnie w rachunku sumienia, to ja muszę przyznać, nie, to było dobre, a to było złe. I o to, moi drodzy, chodzi w tym Dniu Papieskim, żebyśmy docenili wartość sumienia. Wiemy, że jesteśmy słabi i grzeszni. Że taki projekt, aby w życiu niczego się nie wstydzić, niczego nie żałować, niczego się nie bać, to fałszywy projekt. Że dobrym projektem jest to, żeby dać sobie obmyć nogi przez Chrystusa. Tu cytuję wiersz księdza profesora Jerzego Szymika. Ale na szczęście Pan Bóg stoi po naszej stronie. On tym swoim subtelnym głosem, a przede wszystkim żyjącym, zmartwychwstałym Chrystusem w swoim Kościele, On nas przemienia wewnętrznie, abyśmy byli zdolni podjąć te wymagania. To nasza modlitwa. To rachunek sumienia co wieczorny. To nasza spowiedź. To przede wszystkim Eucharystia, kiedy On siada z nami do jednego stołu. I wtedy nas uzdalnia, abyśmy byli tacy, jakich Bóg chciałby nas widzieć. Moi drodzy, kiedy w sumieniu podejmujemy decyzję o dobru, to potem trzeba ją przekuć na konkretne działanie. Księga Wyjścia. Już wiemy, że Amalekici zagrażali bardzo wiele lat Izraelowi, to był ich śmiertelny wróg. Trzeba stoczyć wojnę. Mojżesz nie idzie sam na górę, bierze starszego brata Aarona i Hura, a dowódca wojsk idzie walczyć. Jozue, pewnie jakiś typ dzisiejszego generała, dowódcy. Połączenie modlitwy z czynem. Czyn już widać wtedy, kiedy Mojżesz traci siły. Oni pewnie dosyć sporej wielkości kamień przynoszą, żeby mógł usiąść. Potem podtrzymują jego ręce. A tam na dole żołnierze walczą. Połączenie wytrwałej modlitwy, o czym mamy też w Ewangelii. Cierpliwej modlitwy z czynem. Wybitny teolog XX wieku Karl Rahner mówi, że do modlitwy prośby należy stuprocentowa pewność, że Bóg każdej prośby wysłuchuje, ale też należy stuprocentowa rezygnacja z tego, żeby być wysłuchanym według własnych koncepcji, własnego czasu, miejsca, sposobu. Bo On jako Bóg wie więcej, wie lepiej, co mi jest potrzebne. Czasem jakiś dar nie przychodzi w tym momencie, kiedy byśmy chcieli. Przychodzi w innym. A czasem prosimy o jeden dar, a otrzymujemy inny. Czasem taka modlitwa, która wydaje się być niewysłuchana, jest próbą wiary. Ale właśnie wytrwałość, cierpliwość, natarczywość i to ostatnie pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie, to jest pytanie, ale czy wy rzeczywiście prosicie Boga? Czy trwacie na modlitwie? Czy jesteście w niej cierpliwi? To jest pytanie do każdego z nas. To jest pytanie, które ma nas pobudzić. I moi drodzy, takie decyzje podejmujemy indywidualnie i wspólnotowo. Właśnie Kościół w Polsce podjął decyzję prawie 3 lata temu o stworzeniu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, o wspieraniu młodych, zdolnych ludzi, wartych wspierania, godnych wspierania, potrzebujących wsparcia. Z rodzin, które przeżywają różne trudności, choć nie zawsze trudności. Jakie to są trudności? No wszelkie, takie jakie są nasze rodziny. Ale też w tych rodzinach rodzą się młodzi, zdolni, wspaniali ludzie, którzy chcą się kształcić, chcą się rozwijać. No i potrzeba im wsparcia, tego materialnego. Stąd te dzisiaj puszki przy naszych kościołach i na ulicach miast. Stąd możliwość wsparcia także przy pomocy internetu. To wszystko już wiecie. 23 lata pracuję z tą młodzieżą i mogę zaświadczyć, że jest wspaniała. Godzinami opowiadałbym o ich sukcesach, możliwościach, a też o ich sytuacjach. Matka, która wychowuje 4 córki, 2 wybitnie zdolne, 1 jest bardzo ciężko chora na alergię i w domu jest leżąca na łóżku już kilkanaście lat babcia. Takich ludzi wspieracie, między innymi. Za to wam serdeczny Bóg zapłać. To ci, którzy wybrali dzisiaj wszystkie kierunki studiów. Owszem, też mamy i kapłanów, i siostry zakonne. To ci, którzy stawiają sobie wymagania, mają swoje wysokie cele, którzy i o tym pewnie dzisiaj zaświadczą, są wdzięczni za to, że dano im szansę, że przyszła pomoc, że tylu ludzi w budowaniu żywego pomnika Jana Pawła II widzi głęboki sens. Ja wiem, że to jest nazwa bardzo górnolotna i bardzo zobowiązująca, że to w wielkiej pokorze trzeba dorastać do tej nazwy żywego pomnika, ale staramy się jakoś udolnie czy mniej udolnie czynić. Teraz otworzyliśmy się też na Ukrainę. Oczywiście od lat już wspieraliśmy naszych braci i nasze siostry zza wschodniej granicy, ale teraz w tej sytuacji, która jest, zrobiliśmy 3 duże obozy w wakacje dla 300 osób. Sporo z tych dzieci i młodzieży to były ukraińskie domy dziecka. I rzeczywiście były to trudne obozy, ale piękne. Zapytany jeden z młodych Ukraińców, co mu się w Polsce podoba, powiedział: wszystko, bo tu wszystko jest ładniejsze niż u nas. A potem, kiedy nam dziękowali i do dnia dzisiejszego, do dzisiaj dziękują ich rodzice, oni sami, że to były najpiękniejsze wakacje w ich życiu, że chcą się z nami spotykać, chcą mieć kolejne wakacje. Przysłali mi film. Na obozie nauczyliśmy ich śpiewać Pobłogosław Panie po ukraińsku. Tej modlitwy nie znali. Kilka osób siedzi w barze przed nalaną zupą do talerza. Wstają i śpiewają po ukraińsku Pobłogosław Panie z takim naszym góralskim zacięciem, a potem w poście krótka informacja. Przyzwyczajenia pozostają. Było ciężko. Dziewczyna smutnieje w ciągu dnia. Z telefonem cały czas gdzieś tutaj przy twarzy. Dzwoni do taty. Tata jest na froncie, jest żołnierzem. Martwi się, bo już kolejną godzinę nie odpowiada. Wreszcie gdzieś wieczorem jakiś SMS. Wszystko jest w porządku. Ona zapłakana, szczęśliwa. Idzie na kolejne zajęcia. Był ten lęk, kiedy przejeżdżała karetka, straż, jakikolwiek sygnał alarmowy. I rzeczywiście wtedy było ciężko. Ale moi drodzy, warto podejmować takie decyzje w sumieniu, żeby wspierać potrzebujących. My tego potrzebujemy. Potrzebuje tego Ukraina, potrzebuje tego nasz kraj. I róbmy wszystko, abyśmy razem, jako nasz Kościół, byli pięknym, żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II, tego wielkiego proroka naszych czasów, którego słowa są w dalszym ciągu aktualne. Dzisiaj, jak ten Mojżesz, pewnie wstawia się za nami, ale też napomina nas, abyśmy szli drogą dobrego, prawego sumienia. Amen.